Co za historia w Radiu Gdańsk.
Wojciech Słyciński, witam Państwa. Dziś chciałbym porozmawiać o Księstwie Warszawskim. Chciałbym porozmawiać o takim chyba ważnym, jak mi się wydaje, epizodzie XIX wieku. Moim rozmówcą w Warszawie jest profesor Jarosław Czubaty z Uniwersytetu Warszawskiego, autor m.in. książki na temat Księstwa Warszawskiego. Czy panie profesorze, zgadza się pan z tezą, że bez Księstwa Warszawskiego, no mówiąc najkrócej, XIX, a może nawet i XX wiek, jeśli chodzi o polską historię, wyglądałby zupełnie inaczej?
Dzień dobry Państwu. Sądzę, że tak. Na potwierdzenie mojego przekonania przytoczę Państwu wypowiedź pewnego rosyjskiego historyka sprzed kilku lat, który na konferencji powiedział, że jego zdaniem fakt, że w 1807 roku na znacznej części ziem polskich zniesiono poddaństwo chłopów i wprowadzono równość wobec prawa oraz uzależniono prawa wyborcze od cenzusu, zasług, wykształcenia czy majątku, że ten fakt zdecydowanie zmienił oblicze tej części Europy. Tak, porównał to do sytuacji, która panowała w zaborze rosyjskim i w samej Rosji i jakby stąd wyprowadził długotrwałe konsekwencje dla i losów politycznych, i mentalności politycznej, i kultury politycznej no, tych obu części Europy.
Czyli pojawienie się tak naprawdę, mówiąc najkrócej, Francji z jej nowymi prawami jest tym elementem kluczowym dla spuścizny Księstwa Warszawskiego. Czy też, mówiąc najkrócej, też jest ważnym elementem to, że Polacy na chwilę zyskali jakby własne państwo, może trochę, że tak powiem, pod kontrolą wielkiego brata, którym tym razem był Napoleon Bonaparte, ale jednak własne państwo w zupełnie nowych okolicznościach i międzynarodowych, i też myślę, że cywilizacyjnych.
Sądzę, że jedno i drugie. Znaczy oczywiście potrzebny był jakiś czynnik sprawczy, prawda? Coś, co wstrząśnie pewnym układem sił, który wydawałoby się został zabetonowany w tej części Europy po trzecim rozbiorze, tak? Czyli to trwałe porozumienie Rosji, Prusji i Austrii kosztem Rzeczpospolitej. Mimo różnego rodzaju drobnych konfliktów między trzema mocarstwami zaborczymi, nie zanosiło się na to, żeby ten układ miał szybko zostać zdemontowany. Musiała się pojawić siła zewnętrzna i tą siłą stał się Napoleon Bonaparte, później cesarz Napoleon, który no do mapy politycznej Europy owego czasu miał stosunek dosyć bezwzględny. Prawda? I to pojawienie się tej siły zewnętrznej jakby pozwoliło też, uruchomiło też pewną energię polityczną drzemiącą w Polakach, tak? Bo to bardzo wyraźnie widać, że wydarzenia 1806-07 roku po wkroczeniu Wielkiej Armii na teren zaboru polskiego uruchomiły pewną wspólnotę polityczną, która zamarła po rozbiorach. Tak? Różnego rodzaju formy klienteli, ale też nawyki polityczne. Szlachta natychmiast zaczyna zawiązywać jakieś konfederacje. Elita mieszczańska się uruchamia. To nie było tak, że przyszedł kolonizator z zewnątrz, który uczynił z nas obywateli, prawda? Tylko po prostu stworzył pewne warunki, dla których energia polityczna mogła się uwolnić i jakby też pewna kultura polityczna, która wydawała się już no, przytłumiona jakby, tak, tym aktem rozbiorów, zaczęła działać od nowa.
No w takim razie jednak warto, żebyśmy przypomnieli pewne oczywiste, wydawałoby się, fakty, ale które pewnie nam trochę umknęły. Po pierwsze to, że po trzecim rozbiorze granice rozbiorcze pomiędzy państwami rozbierającymi Polski przebiegają nieco inaczej niż przywykliśmy potem, patrząc na późniejsze lata, mówić. Otóż trzeba pamiętać, że w tym czasie Warszawa jest miastem znajdującym się w zaborze pruskim.
Tak, no jest paradoksalnie jednym z największych miast monarchii pruskiej, tylko położonym zupełnie na peryferiach.
To w takim razie ważnym elementem drugim tego tła jest to, że no, tak naprawdę ta dynamika lat 1806-1807 mogła być uruchomiona dzięki właściwie niesłychanej zupełnie klęsce Prus w dwóch bitwach, które stoczyły wojska pruskie z napoleońskimi.
Tak, ale pamiętajmy jeszcze jednej okoliczności niesłychanie ważnej, także dla losów tak zwanej sprawy polskiej w owym okresie. Otóż Napoleon istotnie pokonał, no, zmiażdżył armię pruską w dwóch szybko stoczonych bitwach. Tylko nie oznaczało to zakończenia wojny, paradoksalnie. Znaczy, co gorsza, ta wojna zaczęła się od nowa w znacznie gorszych warunkach, bowiem oddziały pruskie cofały się albo na północ w stronę dużych twierdz, typu Gdańsk, Kołobrzeg czy do Królewca, albo na Śląsk. Natomiast na teren zaboru pruskiego wkroczyła sojuszniczo armia rosyjska. co sprawiło, że wygraną już wojnę Napoleon musiał toczyć od nowa z równie potężnym przeciwnikiem, co gorsza w znacznie gorszych warunkach, na znacznie trudniejszym teatrze działań wojennych.
No i w też gorszej porze roku, bo rozumiem...
No i w gorszej porze roku, oczywiście.
No tak, właśnie.
Bo się przeciągnęło głęboko w grudzień, a potem zaczęło się znowu w lutym mniej więcej, prawda? Więc to jest pora roku, kiedy się raczej w Europie już nie walczy wtedy.
No więc to zimowanie gdzieś w Prusach zaowocowało tym, co zdarzyło się w Berlinie, czyli tą deklaracją Napoleona, która miała sprawdzić, czy Polacy godni są posiadania własnego państwa.
Tak, no Napoleon, niezależnie od tego, że te słowa były dość obraźliwe dla Polaków, co propaganda rosyjska starała się szybko wykorzystać, ale Napoleon był politykiem przenikliwym, dlatego że wyruszając na kampanię, już w momencie wyjazdu z Paryża polecił, żeby ściągnąć do kwatery głównej, gdziekolwiek ona się będzie znajdować, generała Dąbrowskiego, przebywającego wtedy z resztkami legionów polskich na służbie włoskiej, czyli już wtedy zakładał, że być może trzeba będzie zagrać kartą polską i w Berlinie nią zagrał. Zresztą bardzo skutecznie, jak się okazało.
No. Gdy patrzymy na ten przełom 1806-1807 roku, to mamy wrażenie, że to powstaje ta Polska, która została zamordowana poprzez rozbiory, ta Polska, która gdzieś przegrała wojnę o Konstytucję 3 maja i potem powstanie kościuszkowskie. Czy to jest też jakaś inna Polska, która zaczyna na nowo się tworzyć?
To jest bardzo ciekawe pytanie. Wydaje mi się, że tak. To znaczy początkowo to jest Polska, która nie obroniła swojej suwerenności w latach 1792-94. To bardzo wyraźnie widać, kiedy patrzy się na powoływane ad hoc tymczasowe władze polskie, czy formowane pospiesznie właściwie z oddolnej inicjatywy oddziały wojskowe, bo na czele tych przedsięwzięć stają zazwyczaj lokalne autorytety z czasów właśnie insurekcji, czy jeszcze wcześniej Sejmu Wielkiego. To są jacyś tam lokalni przywódcy szlachty, to są dawni oficerowie stopnie powiedzmy kapitana, pułkownika przed rozbiorami, to są jacyś tacy komisarze z komisji porządkowych, tak, czy członkowie władz insurekcyjnych. To jest ten początek. I to, rzeczywiście to jest elita polityczna, na której będzie się budować potem to państwo, ale wchodzą też nowe siły. Na przykład odżywa ugrupowanie tak zwanych polskich jakobinów, którego działalność zamarła gdzieś tam w początkach XIX wieku. Zresztą znowu to ugrupowanie też jest związane z tą Polską przedrozbiorową, aczkolwiek teraz orientuje się już na trochę inne wartości. Tak, jest trochę bardziej radykalnie zorientowane na Francję, na jej wzory ustrojowe, na jej doświadczenia, aczkolwiek bez tego francuskiego jakobińskiego radykalizmu. Wydaje się, że tak naprawdę zręby tego państwa stworzone są w oparciu o kadry jeszcze przedrozbiorowe i to widać też, jeśli popatrzymy na elitę rządzącą, tak, na ministrów czy radców stanu. Gdzieś, o, jeszcze jedna rzecz ciekawa. Gdzieś znikł radykalny, bardzo aktywny ruch mieszczański z czasów Sejmu Wielkiego. Jeśli Państwo pamiętacie, to mamy tam intensywną kampanię, w czasach Sejmu Wielkiego intensywną kampanię w sprawie przyznania czy praw politycznych mieszczanom, czy zwiększenia ich praw politycznych, czarna procesja i tak dalej, prawda? Tej elity mieszczańskiej właściwie nie widać w wydarzeniach 1806-1807 roku. I to jest bardzo dobre pytanie. Nie wiemy dlaczego, co się stało z tymi aktywistami mieszczańskimi z okresu przedrozbiorowego.
A czy to nie dlatego, że Warszawa się zmieniła z tego miasta, które było jednak rosnącą pewnie w sile metropolią jakby tej Polski dawnej, w peryferyjne miasto pruskie?
Pewnie tak. No pewnie tak, bo pamiętajmy, że z około 100 tysięcy mieszkańców zostaje pod koniec rządów pruskich około 60. I to są po części mieszkańcy nowi, tak, czyli napływający podczas rządów pruskich. Oczywiście prawdopodobnie część tego aktywnego politycznie mieszczaństwa, aktywnego, a więc wykształconego i w miarę zamożnego, wyjechała. Tak? Nie wiem, udała się czy to do Berlina, czy do Wiednia, czy do Petersburga, może nawet w poszukiwaniu jakichś tam życiowych szans. No ale no tym niemniej. Znaczy, to pokazuje jednak, że ten ruch mieszczański schyłku Rzeczpospolitej był stosunkowo słaby.
To w takim razie chcę jeszcze porozmawiać o tej Polsce i o tych kilkunastu latach, które minęły pomiędzy tym zrywem czasów Konstytucji 3 maja i powstania kościuszkowskiego, a tym momentem, kiedy pojawia się w Berlinie Napoleon. Czy pomiędzy tym jednym a drugim momentem mieliśmy skutki tych zaborów? Mówiąc najkrócej, czy jakaś część Polaków stała się Prusakami?
I tak, i nie. Znaczy, to jest kłopotliwe pytanie, dlatego że jakby podświadomie zakładamy, że wszyscy mieszkańcy monarchii pruskiej wtedy posiadali już nowoczesną świadomość narodową, taką z końca XIX wieku. Tak? Czyli identyfikowali się w pełni z państwem pruskim, kulturą niemiecką i tak dalej. To były jednak czasy, kiedy można było być poddanym króla pruskiego, służyć królowi pruskiemu i pozostawać we własnym przynajmniej przekonaniu tak zwanym dobrym Polakiem. I tutaj doskonałym przykładem będzie na przykład Antoni Radziwiłł. Antoni Radziwiłł, który był świetnie skoligacony z rodziną królewską, zajmował wysokie stanowiska na dworze, a jednocześnie cały czas dość aktywnie działał na rzecz odbudowy Królestwa Polskiego. Co prawda on akurat wierzył, że uda się to osiągnąć z Hohenzollernem na tronie. Ale analogiczny przykład znajdziemy w Zaborze Rosyjskim, chociażby książę Adamierze Czartoryski, prawda? Pełniący obowiązki ministra imperium, który nie przestał być Polakiem i znowu aktywnie działał w kierunku odbudowy Królestwa Polskiego, tylko że jego kandydatem naturalnym był Aleksander I. Więc nie, to może tak. Nie ulega wątpliwości, że spora część Polaków po trzecim rozbiorze, no, zwłaszcza po kilku latach po trzecim rozbiorze, w jakiś sposób jednak odnalazła się w tej nowej rzeczywistości. No, nie można żyć rozpaczą przez całe lata. Jakoś tam starała się układać sobie życie. Było to może o tyle utrudnione, że Polacy nie robili szczególnie błyskotliwych karier w armii pruskiej, chociaż służyli tam także ochotniczo, czy w administracji pruskiej ze względu na barierę językową. To znajomość języka niemieckiego tutaj nie była szczególnie rozpowszechniona. W związku z tym te rządy pruskie nie były może szczególnie dobrze przyjmowane, dlatego że był to inny model rządów, tak? To jednak była monarchia absolutna, wyposażona w bardzo potężny instrument działania, jakim jest rozbudowana, scentralizowana biurokracja ze swoimi procedurami, pismami, prawda? Protokołami, opłatami, które trzeba znaleźć.
Co dla szczególnie polskiej szlachty było zupełnym szokiem.
Oj tak, tak. Nie no, bo jednak byliśmy przyzwyczajeni do państwa, tak zwanego taniego państwa. Prawda? Jak najmniej administracji, jak najlepiej, żeby urzędy były honorowe i sprawowane z wyboru obywateli. Natomiast tutaj jakby pojawia się taka szarańcza, to jest taka wizja, że tak szarańcza urzędników w tych kusych surducikach, którzy tak gryzmolą, prawda, zapisują całe strony po niemiecku i na koniec każą opłacić jakąś opłatę, nie wiem, papier stemplowy, prawda. Pamiętajmy, że coś takiego jak znaczek skarbowy pojawiło się wraz z władzą pruską, prawda, znane nam do dzisiaj. To było dosyć szokujące i rzeczywiście spora część dawnych obywateli Rzeczypospolitej miała takie poczucie, że oto stali się poddanymi państwa, którego nie do końca rozumieją, tak? Który przemawia do nich w obcym języku, każe wynajmować tłumaczy w urzędach, pobiera opłaty za wszystko. Jest to jakby taki anonimowy wierszyk z epoki o tym, że o tych złych Prusakach, którzy tylko piszą i pieniądze gromadzą, prawda? Tak ściągają, drenują te. Ale to oczywiście jest wizja dosyć uproszczona. Rządy pruskie miały też pewne zasługi, o których niechętnie, bo niechętnie, ale też pamiętnikarze wspominali.
Znaczy, mówiąc najkrócej, na przykład chłopa raczej już pan nie bił publicznie.
Nie, to znaczy tak, zachowywała się taka dość anegdotyczna korespondencja pewnego szlachcica z zaboru pruskiego z urzędnikiem, który został jakby oskarżony o to, że kazał bić swojego chłopa, co jest zabronione, bo wszedł tutaj w rolę władzy państwowej, tak, i zawłaszczył sobie państwowy monopol na przymus, prawda? I przemoc fizyczną, która temu towarzyszy, na co ten szlachcic odpisał, że ponieważ dostał pismo po niemiecku, a nie zna tego języka, w związku z tym odpisuje przez swojego arendarza, który ten Żyda, który zna ten język, odpisuje w tym tonie, że to jest mój chłop i ja z nim będę robić co chcę i tak dalej, i tak dalej. Na co dostał odpowiedź, że gdybyś pan był Niemcem, to wtedy dostałbyś pan karę taką i taką, a że jesteś pan Polakiem, no to dostaniesz karę dwa razy wyższą. To, oczywiście, że tu państwo jednak wchodzi w pewne, to jest zresztą cecha państwa nowoczesnej monarchii absolutnej. To znaczy, że ona stara się za wszelką cenę rozciągnąć kontrolę na tyle skuteczną, na ile to jest możliwe w owej epoce, nad bardzo szerokimi obszarami rzeczywistości społecznej, tak, które wcześniej były zostawione tak zupełnie poza kontrolą państwa. A więc pobór na dużą skalę, a więc egzekwowanie pewnego porządku, tak, zakaz pojedynków, ingerencja w relacje między właścicielem ziemskim a chłopami. To jest dosyć charakterystyczne. To sprawiało, że nie wszyscy chłopi byli niezadowoleni z panowania pruskiego. Zatem pamiętajmy jednak również o tym, że Prusacy wprowadzają sporo cenionych później i zachowanych przepisów regulacyjnych, tak? Nie wiem, ubezpieczenia od pożaru. Tak? Początek ubezpieczeń na ziemiach polskich to znowu jest panowanie pruskie. Różnego rodzaju przepisy porządkowe zapewniające bezpieczeństwo, przepisy przeciwpożarowe, regulacja rzek się zaczyna jakoś tam. To nie jest tak, że oni prowadzili tutaj gospodarkę rabunkową. Wychodzili z założenia, że przejęli te ziemie na dobre, w związku z tym trzeba je porządnie zagospodarować.
To w takim razie, co było przyczyną tego, że kiedy Napoleon rzuca to hasło, to nagle okazuje się, że za sprawą dosłownie kilku jego wysłanników zaczyna się na ziemiach pruskich zaludnionych przez Polaków szerzyć do pożoga buntu?
No i to jest świetne zagadnienie, dlatego że rzeczywiście, znowu można teraz sięgnąć tutaj do jednego z pamiętnikarzy, który napisał, właściwie to były dzienniki, bo one prawie na bieżąco były pisane, który napisał, że naród gorszy byłby może nawet żałował tego pruskiego panowania. On tam wcześniej wylicza różnego rodzaju zalety władzy pruskiej, tak? Większe bezpieczeństwo, spokój, można wreszcie handlować, prowadzić jakąś działalność gospodarczą spokojnie i tak dalej, i tak dalej. I jakoś tak się stało, że rzeczywiście za sprawą odezwy dwóch emigrantów, czyli Wybickiego i Dąbrowskiego, nagle wszyscy znienacka odrzucają to panowanie pruskie, które nie było najgorsze, prawdopodobnie było uważane wtedy za najlepsze z punktu widzenia porównania wszech zaborów. Tutaj Cyprian Godecki, uczestnik insurekcji kościuszkowskiej, spiskowiec, później oficer legionów, poeta jeszcze przy tym, prawda, który po katastrofie legionów powraca do kraju, osiada w zaborze pruskim, dochodząc do wniosku, że tutaj są stosunkowo najlepsze warunki do prowadzenia, do funkcjonowania jako Polak. Tak? Nawet zresztą pisze wiersz, w którym zwraca się do Fryderyka Wilhelma II z taką dość, chyba nawet dziękczynną apostrofą, tak? Że to rozbiory to nie był twój pomysł, i cieszymy się, że pozwalasz nam tutaj funkcjonować tak, jakbyśmy nadal byli narodem. Tak? Czyli wychodzą polskie czasopisma, publikuje się polskie książki i tak dalej. Nie, ja mam wrażenie, że to, co zadecydowało, to była niedoceniona przez wszystkich mentalność polityczna ukształtowana, mentalność polityczna obywateli, wolnych obywateli. O, jakkolwiek by to patetycznie nie zabrzmiało, to jednak owa mentalność była określana przez bardzo wyraźne poczucie, że oto jesteśmy, przynajmniej my szlachta, prawda, to jest jeszcze elita mieszczaństwa wykształcona i zamożna, jesteśmy obywatelami państwa, w którym, które nie jest monarchią absolutną, które jest państwem polskim, w którym obywatel ma prawo raz na jakiś czas udać się na zgromadzenie wyborcze, wybrać swoich przedstawicieli do parlamentu. W tym parlamencie ci przedstawiciele będą zabierali głos, będą współrządzić i współgospodarzyć w tym państwie razem z królem. Także na poziomie lokalnym mamy coś takiego jak sejmiki, gdzie też się zbieramy, wybieramy posłów, ale też dyskutujemy o sprawach lokalnych, ustalamy jakiś tam taki budżet lokalny, prawda, tak? Spieramy się o to, jakie pieniądze mają iść na naprawę druga, jakie mają iść na coś innego i tak dalej. Czyli innymi słowy, jesteśmy współgospodarzami we własnym kraju i tego zabrakło. To znaczy w monarchii pruskiej można było być poddanym, można było robić indywidualną karierę, nawet dochodząc do wysokich stopni, chociaż to się Polakom najczęściej, jak wspomniałem, nie udawało. Ale raczej z racji bariery językowej przede wszystkim.
Ale nie można było być takim obywatelem, jakim było się w owej wcześniejszej Rzeczypospolitej. Tak, przypominam, że moim rozmówcą jest profesor Jarosław Czubaty. Rozmawiamy o księstwie warszawskim. Za 5 minut wracamy do naszej rozmowy.
Co za historia w Radiu Gdańsk?
Wojciech Smleciński. Dziś rozmawiamy o Księstwie Warszawskim. Moim rozmówcą jest profesor Jarosław Czubaty. Chcę spytać w takim razie o te wydarzenia, które następują na przełomie roku 1806 i 7. Polacy mobilizują wojsko, mobilizują się także politycznie. Mamy do czynienia z całym procesem. No mamy jeszcze romantyczną historię z panią Waleską. No i mamy w lecie 1807 to Księstwo Warszawskie już nawet z konstytucją. Ale co było po drodze? Czy o Księstwie Warszawskim tak naprawdę zdecydował traktat pokojowy pomiędzy Napoleonem a carem Aleksandrem?
Tak i nie. Znaczy, oczywiście traktaty tyryżyckie usankcjonowały pewien stan faktyczny. Wydaje mi się, że o ostatecznym przebiegu rokowań w sprawie Polski zadecydowała, no oczywiście z jednej strony zadecydował przebieg działań wojennych, czyli zwycięstwo, ostateczne zwycięstwo Napoleona, chociaż osiągnięte z dużym wysiłkiem dopiero w czerwcu 1807 roku, ale jednak zwycięstwo zdecydowane. Armia rosyjska wtedy już nie była zdolna do dalszych działań. Znana jest ta opowieść o tym, jak w sztabie głównym Aleksandra rozważano, czy kontynuować wojnę po klęsce pod Frydlandem, i wielki książę Konstanty powiedział, że to może lepiej rozdać każdemu żołnierzowi po pistolecie, żeby sobie w łeb wypalił. Prawda? Nawet jeśli jest to anegdota, to ona pokazuje, że wyraźnie wskazuje na nastroje. Tak? Rosja nie była już zdolna do dalszego kontynuowania wojny. Cesarz Francuzów również tej wojny ciągnąć dłużej nie mógł i nie chciał. Natomiast o tym, jak przebiegały rokowania w sprawie Polski, zadecydowało jednak także postawa samych Polaków. Znaczy, jeśli, proszę zwrócić uwagę, że jeśli Napoleon w grudniowej odezwie Dąbrowskiego i Wybickiego mówi, zobaczę, jeżeli Polacy godni są być narodem, tak? Jest tu jakaś wątpliwość obraźliwa dla Polaków. Nawet cesarz w pewnej mierze pozostaje w kręgu takich stereotypów XVIII-wiecznych, które przedstawiają Polaków jako zbiorowość anarchiczną, skłonną do rebelii, niezdolną do systematycznej, wytężonej pracy, niechętnie poddającą się autorytetom. No i tutaj jednak musiał się zdziwić. To znaczy utworzenie w styczniu 1807 roku komisji rządzącej, złożonej z Polaków, która jakby ujęła w karby cały ten oddolny ruch, owe instytucje cywilne czy oddziały wojskowe, które tworzą się gdzieś tam na prowincji, okazuje się, że instytucja ta działa sprawnie. To znaczy w ciągu paru miesięcy Polacy tworzą zręby własnego państwa. Co więcej, no, ponoszą ogromne koszty przede wszystkim wyekwipowania, zorganizowania własnych wojsk, ale może nawet jeszcze bardziej utrzymania wojsk napoleońskich. To są potworne koszty. To rzeczywiście Francuzi byli sojusznikami wymagającymi. Kraj był znacznie biedniejszy niż te, do których oni przywykli wcześniej. W dodatku jakby odwiedzili go w porze roku najbardziej niesprzyjającej, czyli listopad, maj, prawda? Jednak się udało. Znaczy udało się utrzymać, zaaprowizować, zapewnić sprzęt, szpitale, kwatery i tak dalej wojskom napoleońskim. Udało się też stworzyć własną armię. Udało się stworzyć jednak jakoś tam przyzwoicie funkcjonującą polską administrację.
No co jest też ważne, udało się też dobrze przyjąć francuską elitę.
Tak, to znaczy, znowu, to jest tak, że część francuskich, mówimy tu przede wszystkim o elicie wojskowej, no takim przedstawicielem elity cywilnej był przede wszystkim minister spraw zagranicznych Talleyrand, prawda, który nie był zachwycany Polską. Znaczy on się świetnie czuł w pałacu pod blachą i w kilku salonach warszawskiej arystokracji, ale generalnie miał dosyć niskie przekonanie niską ocenę żywił Polaków. Paru marszałków francuskich zachwyciło się Polską, jak marszałek Mirat czy marszałek Davout, ale kilku, nie wiem, marszałek Lannes na przykład, który twierdził, że cała Polska nie jest warta życia jednego francuskiego żołnierza. Więc tutaj jakby może nie to zadecydowało. Myślę, że zadecydował przebieg wojny oraz fakt, że Polacy wyłożyli ogromne środki i wykazali się zdolnością do dobrej organizacji, co myślę, że zasadniczo zmieniło wyobrażenie Napoleona na temat tego, czy ta zbiorowość da sobie radę, posiadając jakąś formę własnego państwa.
Dlaczego nie Królestwo Polskie, a dlaczego Księstwo Warszawskie? To był program maksimum, minimum, czy to był po prostu kompromis?
Program maksimum, czyli Królestwo Polskie, a najlepiej jeszcze w granicach obejmujących nie tylko zabór pruski, ale też część zaboru rosyjskiego i austriackiego, oznaczałoby, że wojnę z Rosją trzeba kontynuować oraz, że trzeba coś zrobić z Austrią. Tak? Znaczy, ten koszmar, który towarzyszy Napoleonowi w trakcie tej kampanii, to jest wizja Austrii, która przestaje być neutralna i wkracza do wojny po stronie Rosji i Prus. I z tym by sobie Napoleon nie poradził. I tutaj to stwierdzenie w rozmowach drezdeńskich z komisją rządzącą, kiedy on powiedział, no tak, no grałem w 21, dostałem 20 i zrezygnowałem z dalszej gry. No, takie oczko. Wyżej licytować nie mógł. To by się po prostu nie udało, to było zbyt ryzykowne. No a księstwo warszawskie, no które rzeczywiście było źle przyjęta. To jest prawdopodobnie wynik no, tych negocjacji w cztery oczy między Aleksandrem i Napoleonem na trację zakotwiczonej na środku Niemna. Chodziło o to, żeby jak najmniej drażnić mocarstwa zaborcze, nie niepokoić ich całkowicie faktem, że oto niweczony jest akt rozbiorów. Znaczy tworzymy jakieś państwo, ale nie jest to samo to Królestwo Polskie.
To w takim razie spróbujmy poszukać takiej oceny tych 5 lat właściwie tylko, bo to jest lata 1807-1812. Co było w tym modelu, że robimy to pod patronatem Napoleona lepsze od tych wariantów, o których żeśmy wspomnieli, które mogłyby się zdarzyć, czyli tego, że jakaś Polska odtwarzałaby się pod berłem Hohenzollernów, czy też pod berłem cara Aleksandra?
Co było lepsze? No cóż, znaczy przede wszystkim nie wiemy, czy bez Napoleona zaistniałyby warunki do tego, żeby którykolwiek z władców mocarstw zaborczych podjął próbę restytucji Królestwa Polskiego.
Czyli nie, że obiecywał, tylko że coś zrobił.
Tak, no bo właściwie po co, prawda? Znaczy, to oczywiście musielibyśmy czekać do wielkiego, to na co czekał książę Adam Jerzy Czartoryski później na emigracji, na wielki konflikt, na wielką wojnę europejską, w której przynajmniej dwa z mocarstw staną przeciwko trzeciemu, tak jak to się zdarzyło w I wojnie światowej. No tak, tylko wtedy nie wiadomo, jak przebiegałyby, znaczy jak wyglądałyby postawy Polaków, jak wyglądałyby plany władców mocarstw zaborczych, no bo czy istniałoby jeszcze coś takiego jak sprawa polska, prawda? Czy mielibyśmy raczej polskich poddanych cara Rosji, cesarza Austrii i Austro-Węgier, prawda, i cesarza Niemiec? Tutaj jednak to był, znaczy wpływ księstwa, tych kilku lat księstwa warszawskiego na mentalność polityczną, na pewne aspiracje polityczne Polaków, aspiracje do posiadania własnego państwa, no był ogromny przez całe ładnych kilka generacji. Jeśli uważamy, że istnienie suwerennego państwa polskiego z polskim prawem, polską władzą i tak dalej, jest pewną wartością, no to księstwo warszawskie niewątpliwie przyczyniło się do tego.
Ważnym elementem, który wydaje mi się też wartością, jest to, że to jest państwo jednak właśnie znacznie nowocześniejsze niż wspomniana już wcześniej Rzeczpospolita, o której oczywiście zachowaliśmy bardzo dobrą pamięć, ale która nowoczesna, no co by nie powiedzieć, nie była.
Nie, oczywiście, że nie. To zauważył już Napoleon, bo kiedy komisja rządząca przybyła na wezwanie cesarza Francuzów do Drezna, już po traktatach towarzyskich, żeby dowiedzieć się, jaki ustrój właściwie ma obowiązywać w tym państwie, to oni zabrali ze sobą z Grodu Warszawskiego egzemplarz Konstytucji 3 maja, którą odczytali, próbowali zaprezentować Napoleonowi, który po krótkim czasie przerwał i powiedział, nie, to dzisiaj wam trzeba innej konstytucji, no i zaczął dyktować jakieś tam główne założenia.
To bardzo anegdotyczna w ogóle jest historia i bardzo piękna, pokazująca, jak to cesarz Francuzów podyktował tę konstytucję księstwa warszawskiego.
Tak, znaczy oczywiście to nie było tak, że on ją podyktował tak od artykułu 1 do ostatniego. No, prawdopodobnie, sądząc z relacji uczestników, on chodził po komnacie, rzucał różnego rodzaju pomysły, a sekretarz stanu Marais to spisywał i potem dopiero to zredagował. Ale konstytucja jest rzeczywiście krótka, zwięzła, bardzo napoleońska i bardzo nowoczesna. Jednak w istocie rzeczy jest tam kilka zapisów, które wprowadzają Polskę do kręgu absolutnych, znaczy ziemie polskie, części ziem polskich, które znalazły się w obrębie księstwa warszawskiego, wprowadzają do kręgu najbardziej nowocześnie zorganizowanych państw europejskich. Tak? Zasada równości wobec prawa, wolność dla chłopów, tak? Fakt, że chłopi mogą nagle sami o sobie decydować, niezależnie od tego, że dekret, późniejszy dekret grudniowy trochę to doprecyzował na niekorzyść chłopów, gdy idzie o własność ziemską, no to jednak to jest coś, dlaczego Francuzi wywołali rewolucję, prawda? Myśmy tej, tak jak to napisał jeden z polskich Jakobinów, dzięki Napoleonowi dostaliśmy to, co Francuzi, tylko bez paroksyzmów rewolucji. To po prostu tak przyszło, o, prawda, razem z wojną. To jest jednak szalenie ważne. Później jest to zdobycz, której się cofnąć później nie dało. Pamiętajmy, że za tymi krótkimi zapisami z Konstytucji Księstwa Warszawskiego kryją się poważne konsekwencje. Na przykład każdy może zostać oficerem. Każdy, tak? Także chłop. Jest tylko jeden warunek. Ten sam, który obowiązuje zresztą w armii napoleońskiej. I tym warunkiem jest oczywiście umiejętność czytania i pisania. Analfabeta nie może być oficerem. No dobrze, ale to jest w zasięgu możliwości. Tak, każdy może pełnić funkcję w administracji cywilnej, jeśli jest odpowiednio wykształcony. To jest niesłychanie ważne. Istnieją możliwości, zostaje otwarta furtka do nabywania własności ziemskiej. Ona jest szybko przymknięta, tak, bo szlachta bardzo niechętnie się tutaj dzieli tym dawnym przywilejem, ale jednak jest. To wszystko potem będzie procentować w trakcie XIX wieku. Znaczy niewątpliwie Księstwo Warszawskie wraz z kodeksem Napoleona, zupełnie nowoczesnym, nowoczesną, spójną kodyfikacją, kodyfikacją prawa cywilnego, Księstwo Warszawskie stanowi pewien znaczący krok do stworzenia nowoczesnego państwa polskiego.
Przy czym, czy można powiedzieć, że był to kompromis w takim sensie społecznym? Bo podejrzewam, że byli tacy, którym się to niespecjalnie podobało i na przykład to, co mógłby ofiarować car Aleksander, czyli pełną władzę nad chłopami, być może było, jakby to powiedzieć, bliższe części polskiej, no, największej magnaterii.
Tak. Zdecydowanie tak. Oczywiście Aleksander, zwłaszcza wśród części, sporej części polskiej szlachty czy magnaterii w zaborze rosyjskim, tak, miał świetną opinię. Zresztą, to powiedzmy sobie szczerze, spośród wszystkich władców rosyjskich XVIII i XIX wieku, no to był ten władca, który Polakom z różnych względów najbardziej mógł się podobać i trudno im się dziwić. Tak? Znaczy, jego deklaracje sympatii do Polaków i sprawy polskiej, chęci odbudowy Polski, nawet jeśli były w znacznej mierze podyktowane pewną koniunkturą polityczną, jego osobistymi ambicjami, no to daj Boże więcej takich, prawda? To nie była najgorsza alternatywa. Oczywiście, że pewne zapisy konstytucji, czy tego napoleońskiego ustroju, elementy napoleońskiego ustroju, który wchodzi do Księstwa Warszawskiego, budziły kontrowersje. No dobrze, jest taka rękopiśmienna satyra, w której anonimowy autor pisze o tym, że obecne sejmy w Księstwie Warszawskim to jest cień dawnych sejmów, tak? No bo bardzo poważnie ograniczono ich sejmowe uprawnienia, tak? Ograniczono swobodę debaty, odebrano Izbie Poselskiej inicjatywę ustawodawczą, możliwość dyskusji sprowadzono, no, bardzo poważnie ograniczono, tak? Jeśli w komedii Niemcewicza z czasów Sejmu Wielkiego Powrót Posła, prawda? Występuje taki starosta gadulski, który reprezentuje taki typ tradycyjnego szlachciury, który mówi, poseł gadać powinien. Tak? No to w Sejmie Księstwa Warszawskiego ten poseł za bardzo sobie nie pogadał. Mógł mieć wpływ na wyniki głosowań, natomiast swoboda debaty parlamentarnej, podobnie jak i dyskusji prasowej też, prawda, na zewnątrz, była dosyć poważnie ograniczona. Na korzyść Fryderyka Augusta, władcy Księstwa Warszawskiego, należy dodać, że on zdawał sobie sprawę z faktu, że ten ustrój pod tym względem, jego rozwiązania nie przystają do polskiej mentalności politycznej. W związku z tym on pozwalał na pewne demonstracje nieformalne, które nie przeszłyby prawdopodobnie w innych państwach z Wielkiego Cesarstwa Napoleona. Tak, otóż w 1811 roku Sejm na nieformalnym posiedzeniu, to już samo w sobie było naruszeniem prawa, Sejm się gromadzi, Izba Poselska gromadzi się na nieoficjalnym posiedzeniu i uchwala adres do króla, w którym zwraca się do niego jako do ojca z prośbą, żeby zajął się katastrofalnym stanem finansowym kraju. Tak? I teraz co powinien zrobić władca w systemie napoleońskim? No, powinien skarcić surowo posłów, prawda? Fryderyk August jako władca rozsądny przyjmuje ten adres, tylko zaznacza, że robi to nie jako król, tylko jako ojciec.
No właśnie.
Bardzo zręczne posunięcie.
To jest tak, mieliśmy trochę niedoskonałe życie polityczne, mieliśmy bardzo niedoskonałe życie gospodarcze, bo trzeba powiedzieć, że właściwie cały ten pięcioletni okres to był po prostu...
Tutaj się pozwolę nie zgodzić, bowiem już z badań zmarłej w tym roku pani profesor Barbary Grochulskiej nad handlem zagranicznym Księstwa Warszawskiego wynika, że ten obraz gospodarki księstwa znany nam z pamiętników, tak, czyli ruina, ruina posiadaczy ziemskich spowodowana blokadą kontynentalną i brakiem możliwości eksportu zboża przede wszystkim do Anglii.
Czyli zamiast Gdańska jednak Odessa.
Odessa, ale też w dużej mierze Lipsk, prawda? Że się w ogóle tak, z jednej strony coś z tym zbożem trzeba robić, więc rozwija się narodowy przemysł, i mówię to bez żadnej ironii, narodowy przemysł księstwa warszawskiego, jakim jest browarnictwo i gorzelnictwo. To ziarno trzeba jakoś przerabiać. Sprzyja temu fakt, że istnieje potężny rynek zbytu wewnętrznego, który tworzy armia. Armia rosnąca od 30 do 80 tysięcy. No, na której do codziennego użytku potrzebuje i piwa, i wódki. Tak? Także stosowany także jako środek leczniczy, prawda? Dezynfekcyjny i tak dalej. Okazuje się, że po 2-3 latach kryzysu w handlu zagranicznym wyniki poprawiają się potem z roku na rok. One nie są oszałamiające, ale są coraz lepsze. To znaczy, że jakby znaleziono nowe drogi, którymi można... nowe powiązania gospodarcze, tak, które przedtem nie miały takiego impulsu do rozwoju, dlatego że istniała cały czas łatwa możliwość zbytu ogromnych ilości zboża, no tak jak od wieków, prawda, przez Gdańsk. Więc tak bardzo źle z tym nie było, to się jednak poprawiało. To co wyczerpywało, to co tak naprawdę rujnowało sytuację, pogarszało sytuację gospodarczą księstwa, to jest brak umiejętności sprawnego poboru podatków, i to bardzo wyraźnie widać, no oraz no, jakby takie funkcjonowanie gospodarki z ryzami, czyli od wojny do wojny. A wojna,
no właśnie,
są wydatki, zniszczenia i tak dalej.
Prawda? No właśnie, no to jeśli od wojny do wojny, to tak naprawdę jeśli chodzi o te 5 lat księstwa warszawskiego, to mamy 2 wojny, z których jedna kończy się sukcesem, a druga kończy się no, klęską i końcem tego księstwa warszawskiego.
Tak, tak. No tak, ale wojna 1809 roku potwierdziła jednak słuszność wyboru opcji napoleońskiej, prawda? Bo to jest jednak przyrost terytorialny księstwa o 4 departamenty, wzrost ludności o ponad 1 000 000 i jakby w przekonaniu ogólnym to potwierdza przekonanie, że księstwo warszawskie jest pierwszym krokiem do odbudowy Królestwa Polskiego.
To prawda, na jednym terytorium mamy Warszawę, Poznań i Kraków, coś co jest niesłychane.
No to brakuje jeszcze tylko Lwowa i Wilna, prawda? I to miał być ten drugi krok, czy Wilno. Drugi krok, który miał zostać dokonany w roku 1812. I on, proszę zauważyć, że on w zasadzie został dokonany. Znaczy, podkreślam to, bo właściwie to umyka jakoś, jak sądzę, naszej świadomości.
Znaczy, my czasami mówimy, że klęska jest Napoleona, a jakby był sukces, to ona by była Polska.
Tak, ale pamiętajmy jeszcze jednym, że w Warszawie, w momencie, kiedy Wielka Armia przekracza Nienem, a w jej składzie znajduje się około 80, później już 100 tysięcy Polaków, w Warszawie zbiera się Sejm na nadzwyczajnym posiedzeniu, który przekształca się w Konfederację Generalną Królestwa Polskiego i podejmuje uchwałę, że Królestwo Polskie jest przywrócone. W kilka tygodni później w Wilnie zbiera się elita polityczna Polaków z zaboru rosyjskiego, może tak, powiedzmy, komisja tymczasowego rządu Litwy, która dokonuje akcesu Litwy do Konfederacji Generalnej Królestwa Polskiego. Czyli z punktu widzenia formalno-prawnego Królestwo Polskie zostało odbudowane. Tak, zabrakło tylko tej kropki na dni, prawda? Zabrakło zwycięstwa.
To prawda. To w takim razie, co takiego odmieniło te 5 lat w dziejach narodów europejskich i też w dziejach Polaków? Znaczy, co się takiego stało, czego nie dało się już potem cofnąć? Odnoszę takie wrażenie, że w Wiedniu próbowano potem wiele rzeczy cofnąć, ale już nie wszystko się udało.
No tak, nie udało się na przykład cofnąć, i tego raczej nikt nie chciał, pewnych fundamentalnych zasad, które znalazły odzwierciedlenie także w Konstytucji Królestwa Polskiego. Zresztą pod pewnymi względami bardziej liberalnej od Konstytucji Napoleońskiej, to znaczy tego, że na przykład ludzie są równi wobec prawa. No to jest zasada absolutnie fundamentalna, prawda? Tego się zmienić nie dało. Nie wycofano kodeksu Napoleona, który na gruncie prawa cywilnego jakby wprowadza wszystkie podstawowe zasady rewolucji francuskiej, czyli nienaruszalność własności prywatnej, prawda? Wolność i tak dalej, i tak dalej. Wydaje mi się, że nie udało się zmienić też jeszcze czegoś, to znaczy tego przekonania, że wynikającego właśnie z zasady równości wobec prawa, że każdy ma prawo jeśli będzie tylko miał zasługi i odpowiednią dozę szczęścia, zająć pewne znaczące stanowisko w narodowej wspólnocie, tak, zbiorowości, ze względu na swoje właśnie zasługi, wykształcenie i tak dalej. To są, pamiętajmy, że Księstwo Warszawskie było państwem nowoczesnym także z tego względu, że jego rząd miał ambicje zmieniania rzeczywistości przy pomocy licznej administracji. Wtedy wierzono, że im liczniejsza administracja, tym bardziej nowoczesne państwo, długo rząd będzie stanowił taką, tak zwany dzielny rząd, czy silny rząd, będzie taką sprężyną napędzającą wielki skok cywilizacyjny. Tego oczekiwano od państwa. Temu służyć miały kadry rozbudowanej administracji i nie tylko administracji. W Księstwie Warszawskim skokowo rośnie liczba szkół powszechnych. W ogóle szkół. Tak? W ogóle to jest okres, w którym zaczyna się na dobre rozwój grupy, którą później określimy mianem inteligencji. Tak? Czyli to są wszystkie zawody urzędnicze, nauczycielskie i tak dalej. I to jest ten proces, który będzie kontynuowany w wieku XIX. Znaczy pod wieloma względami Księstwo Warszawskie to jest bardzo mocne wejście w nowoczesność.
To prawda, mamy polskich urzędników, co jest zupełnie nowym osiągnięciem. Mamy, no właśnie, te początki inteligencji. No mamy też ogromną ilość polskich oficerów, generałów i żołnierzy, którzy przeszli ten legendarny szlak napoleoński.
Tak, tak. I to jest niesłychanie ważne. No, wśród tych generałów znajdą się już pierwsi mieszczanie. No, wśród oficerów tym bardziej.
No mamy też takie kariery, które pokazują, że pewne rzeczy były kontynuacją. Tu przypomnę Franciszka Młokosiewicza, Herbu Fuerchirola, który jest pierwszym plebejskim generałem potem w Królestwie Polskim.
Tak, znaczy, czy pierwszym to nie wiem, bo to jeszcze Hałkę mógłby wchodzić, Rautenstrauch prawdopodobnie
tak.
był pierwszym. No tak, ale to są ludzie, którzy jakby z własnymi zasługami, tak, którzy sami tworzą własne kariery. To jest jakby... Myślę, że ten okres napoleoński w dziejach Polski uwalnia też bardzo wyraźnie pewną energię społeczną, tak? To nie jest już ten taki dosyć skostniały układ społeczeństwa stanowego, prawda? Gdzie człowiek od urodzenia w zasadzie jest już skazany na pewne strategie życiowe, a inne pozostają poza jego zasięgiem. To jest to, o czym mówił generał Hałke do jeńców polskich, poborowych austriackich, wziętych do niewoli w Zamościu, których wcielono do armii Księstwa Warszawskiego i on tłumaczył, zachowało się to wystąpienie, że na czym polega ich nowy status jako żołnierza, że już nikt ich nie będzie karał fizycznie, bo to jest zabronione, tak, nic się nie będzie nad nimi znęcać, będą traktowani jak bracia broni, a nie jako niewolnicy zapędzeni w szeregi. I co więcej, jeśli się wykażą, to mogą zostać oficerami. No? To jest takie połączenie przyjemnego z pożytecznym, tak? Można służyć ojczyźnie, a jednocześnie awansować na oficera. Czemu nie? Na tym się opierała jakby cały mechanizm sukcesu Wielkiej Armii.
To prawda. Polska być może dzięki właśnie pamięci o tych wydarzeniach, no chociażby tych, które zapisaliśmy w polskim hymnie, myślę, że łatwiej przeżyła te następne 100 lat niewoli. Bardzo jeszcze raz dziękuję. Przypominam, że profesor Jarosław Czubaty był moim rozmówcą. Wszystkich, których ta rozmowa zainteresowała, też polecam książkę mojego dzisiejszego rozmówcy, Księstwo Warszawskie 1807-1815, którą jak się ją zamówi, to jeszcze można zdobyć, co sam przetestowałem. Także bardzo jeszcze raz dziękuję za rozmowę i mam nadzieję, że Państwa sprawa zainteresowała i do tej książki sięgniecie.